Dziś rozpoczniemy ostatni krąg, ostatnią siódemkę, która jest związana organicznie z Ewangelią Mateusza. Ewangelia Mateusza kończy się testamentem Chrystusa Zmartwychwstałego, który odchodzi do Ojca, a na ziemi pozostaje z apostołami przez swego Ducha Świętego, dając im ogromną władzę. I Apokalipsa jest rozwinięciem tego testamentu, o którym jest mowa w ostatnim fragmencie Ewangelii Mateusza. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus, przyszedłszy do nich, przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. To góra Tabor, tam gdzie wcześniej Jezus przymienił się, dał przemrze swoich apostołów przeżycie jaskółki zmartwychwstania po zapowiedzi, że zbawienie dokona się w tajemnicy baranka w krzyżu, tam będzie kapłanem, i że to nie będzie klęską, ale zwycięstwem. Że szatan cokolwiek będzie robił, to zawsze będzie służył Bogu. Jezus niejako nawiązuje do historii góry Tabor. Tabor. Ale tutaj nie jest określona góra. Być może, że to jest góra Karmel. W każdym razie mnie się to kojarzy, że Jezus tam się ukazał, żeby nawiązać do tego, co się wydarzyło wiele stuleci temu, gdy Eliasz pokazał Królestwu Północnemu w tej próbie na górze Karmel, jaki Bóg jest, a jakiego Boga nie ma. I że cała misja Jezusa Chrystusa na ziemi polegała na tym, że Jezus powiedział, przychodząc na ten świat, jaki Bóg jest, a jakiego nie ma. I macie uczyć ludzi. To wam zostaje w testamencie. Jaki Bóg jest? Pokazałem to w krzyżu i zmartwychwstaniu. Jako że, jak wczoraj mówiłem, nie ma krzyża bez zmartwychwstania, bo dopiero zmartwychwstanie interpretuje nam krzyż, a swoje zmartwychwstanie uzdalnia nas, uczy krzyża, jak ze zła czynić dobro, współzbawiać z Jezusem Chrystusem. I to jest ta władza, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Władza nad tym duchem, który swój bunt rozpoczął w niebie i na ziemi, w ludziach sprawuje władzę do czasu Jezusa Chrystusa. Od czasu Jezusa Chrystusa. I gdy my z wiarą oddajemy swoje czynstwo Jezusowi Chrystusowi, zmartwychwstałemu, on w nas sprawuje władzę. To jest testament Jezusa Chrystusa. Wchodzę w przymierze dzięki zmartwychwstaniu, z miłością, mądrością krzyża i wam udzielam władzy. Ale wam udzielam władzy nie nad ludźmi, tylko udzielam wam władzy nad jeszcze większym stworzeniem, nad światem demonów. Im będziecie świat demonów pokonywać pokorą i poświęceniem, zdolnością do umierania sobie. Idźcie i uczcie. Uczcie, jaki Bóg jest, jakiego Boga nie ma. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czego mają uczyć apostołowie? To będzie kontynuować Apokalipsa świętego Jana Apostoła. Czego? Co jest ważne? Co jest ważne? Dzisiaj chcę wam powiedzieć na tym spotkaniu, pokazać jakby z lotu ptaka całą Apokalipsę świętego Jana Apostoła. Fenomen tej księgi, jedynej księgi proroczej. Ludzie w swojej mądrości wszystkie drogi swoje oznakowali. Jak będziesz się kierował znakami, to trafisz do celu. Zignorujesz informacje, znaki, możesz nie tylko nie trafić, ale możesz po kolei krzywdę sobie zrobić. Daleko bardziej Bóg swoim dzieciom dał znaki na drodze do siebie. Uważajcie. I Jezus, dając nam Apokalipsę, powiedział: daję wam znaki. Daję wam znaki, którymi macie się kierować, żebyście nie rozminęli się ze mną. Ewentualnie nie doszli do mnie i w spotkaniu ze mną nie poczuli bólu rozczarowania, że to jednak nie reprezentujemy sobą tego, czego by miłość Boża chciała. Z lotu ptaka Apokalipsa. Otóż ilekroć mam w planie przybliżać zrozumienie Apokalipsy, to chcę zrobić takie zastrzeżenie, że ja, komentując Apokalipsę, mam poczucie, że wyciągam jedno, drugie, ewentualnie trzecie wiadro żywej wody ze studni Jakuba. Żywej wody. Ale ile wiadra wody się wyciągnie, czyli jak głęboko się sięgnie w komentarze do Apokalipsy, to jednak ta studnia jest nie do wyczerpania. Tak samo teksty Apokalipsy są tak napisane, że one są jak gdyby studniami i to jest nie do wyczerpania. Można bardzo obszernie każde słowo interpretować, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wziąć elementarną, podstawową katechezę tych ksiąg. Trzy części. Te trzy części odnoszą się do trzech Ewangelii. Ewangelia Mateusza, Ewangelia o Kościele, inaczej mówiąc, od pierwszego rozdziału, wiersz 9, do rozdziału 3, wiersz 22. Siedem listów do siedmiu kościołów. I w tej pierwszej części Jezus mówi: nie udało mi się tak do końca z narodu wybranego, z potomstwa Abrahama, uczynić mego kościoła. I jeżeli daję wam Ewangelię Mateusza i pierwszą część Apokalipsy, siedem listów do siedmiu kościołów, to chcę powiedzieć wam, byście nie popełniali błędu Izraela. Błędem Izraela było to, że uważał, iż źródłem ich cierpień jest Rzym, wróg zewnętrzny, Rzymianie. I marzeniem Izraelitów, którzy oczekiwali Mesjasza, było to, żeby pokonać Rzymian, wrogów zewnętrznych. Ba, no w ogóle z gojami się rozprawić, z narodami pogańskimi. I to było dzieło, to myślenie szatan podsunął, budując na wnętrzach ludzkich, w których jeszcze Bóg nie mieszkał. Tymczasem, gdy rzeczywiście była pełnia czasów, Bóg stał się człowiekiem, Żydzi patrzyli na Jezusa, kiedy On wreszcie zacznie niszczyć wrogów Izraela, Rzym, pogan. A tymczasem Jezus wobec i Rzymian, i pogan reprezentował tak samą miłość, jak mu reprezentował w stosunku do narodu wybranego. Co było zdumieniem apostołów, a u niektórych nawet początkowo zgorszenie. I tutaj Jezus nie mógł przetrawić Izraela. Wróg, istnieje wróg Boga Jahwe, wróg na zewnątrz. Tymczasem Ewangelia została napisana, Ewangelia Mateusza została napisana, żeby na przykładzie Izraela powiedzieć: popatrzcie, nie wróg zewnętrzny ich zniszczył, nie Rzymianie, tylko sami siebie zniszczyli. Sami siebie zniszczyli, bo gdy doszło do próby unicestwienia, wykonania wyroku na Jezusie Chrystusie, to reprezentant Rzymu, Piłat, bronił za wszelką cenę niewinności Jezusa Chrystusa. Chciałby się powiedzieć Jego świętości, tego, co sobą reprezentował. Ale zaszantażowany, że doniosą do Rzymu, do Cezara, że zgodził się na to, żeby Jezus był uważany za króla żydowskiego, w końcu umył ręce. Zmierzam do tego, że zniszczył, Izrael został zniszczony przez wroga wewnętrznego. Przez nich samych. Ponieważ tym wrogiem wewnętrznym było zlekceważenie testamentu, który Bóg zostawił w Abrahamie, który Abraham otrzymał w momencie powołania. W tobie będą błogosławione, zbawiane ludzi ziemi. Będą otrzymywały błogosławieństwo ludzi ziemi. Tego błogosławieństwa, oczywiście, tej miłości, nie było wewnątrz. Tam był wróg, egoizm, pycha, sfałszowane pojęcie wybrania, że jeżeli ja wybrany, to inny odrzucony. I tak Izrael w swej masie skończył swoją misję. Rozminął się z Bogiem i Jezus im powiedział, że takiego Boga Jahwe nie ma. Za tym Bogiem Jahwe jest szatan. Czy pod pojęciem Boga Jahwe ukrył się szatan? Druga część Apokalipsy dotyczy Ewangelii Marka. Od rozdziału 4 wiersza 1 do rozdziału 11 wiersza 18. I w Ewangelii Marka już Duch Święty skonkretyzuje, jaki był ten wróg wewnętrzny. Że to był szatan. I studiujcie Ewangelię Marka i drugą część Apokalipsy, żeby nieustannie odkrywać w historii Kościoła wroga wewnętrznego szatana. Bo marzeniem szatana jest ukryć się pod pojęciem Boga, ukryć się pod pojęciem Kościoła Chrystusowego i zrobić się nietykalnym. Mnie nie wolno tknąć, bo ja tu reprezentuję Boga wiarę. Tym samym fałszuje pojęcie Kościoła, fałszuje pojęcie Boga. Trzecia część Apokalipsy, od rozdziału 11, wiersz 19 do końca tej księgi, dotyczy Ewangelii Łukasza, ale Ewangelia Łukasza musi być brana łącznie z Dziejami Apostolskimi. To była kiedyś jedna księga. I z kolei w tej księdze Jezus mówi: to mało człowieka uwolnić od świata demonów. To mało jest wypielić pole zakwastów. I jeszcze trzeba zasiać wspaniałą pszeniczką, żeby był chleb. Trzeba we wnętrze człowieka wprowadzić w miejsce 7 grzechów głównych, 7 darów Ducha Świętego. I ostrzeżenie, że te dary Ducha Świętego Chrystus zmartwychwstały złożył w niewieście, w swej matce. uczynił to zgodnie z obietnicą, którą Bóg dał jeszcze w raju. W momencie, kiedy pierwsza kobieta powiedziała na kuszenie szatana: amen, fiat, masz rację, nie bardzo należy się oglądać za wolą Boga, żeby się spełnić w miłości. To Bóg powiedział: przyjdzie, ja taką niewiastę stworzę, która ciebie, szatana, pokona, zdepcze twoją głowę, ośmieszy cię. I ona cię pokona ostatecznie. W niej złożył, uwolnił ją od tańcy wewnętrznej śmierci, od stanu grzechu, już w momencie poczęcia. Otrzymała coś bez swojej zasługi. Ale w momencie, kiedy powiedziała fiat w Nazarecie, od tego momentu wszystko się działo dzięki niej i w tym była jej zasługa, że zgodziła się tak niepopularnego Mesjasza dać Izraelowi i współuczestniczyć w tym dramacie tego odrzucenia. Czyli duchowo, moralnie, psychicznie Maria była ukrzyżowana w fakcie odrzucenia Jezusa Chrystusa. Jest w tym sensie jest współodkupicielką. A Jezus cały czas deptał głowę węża, a szczególnie dokonał tego w krzyżu i zmartwychwstaniu. W niej złożył swoje zwycięstwo, dary Ducha Świętego, żeby była niewiastą, która rodzi prawdziwe potomstwo. Nie tylko Jezusa Chrystusa, ale Jezusa Chrystusa z Duchem Świętym w nas. Maryja, tajemnica jej Bożego macierzyństwa, Bożego rodzicielstwa, inaczej mówiąc, tajemnica niepokalanego poczęcia, polega na tym, że z Duchem Świętym w nas rodzi Jezusa Chrystusa, kapłana. Że w nas go rodzi na takim stopniu zrozumienia, że my w pewnym momencie wyrażamy zgodę, żeby Jezus Chrystus całkowicie nas posiadł i w nas kontynuował swoją historię. Więc Maryja nie jest dodatkiem do historii zbawienia w krzyżu. Tylko w Maryi się kontynuuje tajemnica krzyża chwalebnego. Dzięki nim w nas. Skoro mamy trzy Ewangelie synoptyczne i w nich mamy wyprowadzone wnioski, jakich błędów nam nie wolno popełnić w związku z Ewangeliami, a więc Kościół przez 2000 lat i każdy z nas powinien się zajmować niemasonerią. Niemasonerią. Tylko swoim wnętrzem. Czy Jezus Chrystus rzeczywiście we mnie żyje, czy mu wszystko we mnie jest oddane? Wszyscy ci, którzy głoszą wrogów z zewnętrznych Kościoła, nie znają Apokalipsy. Bo przy wstępie do siedmiu listów Jezus powie Janowi: przestań się lękać. Wrogowie zewnętrzni mnie służą. Oczyszczają mój Kościół. Zmuszają, żebym ja w waszym życiu nie był ani przyjęty, ani odrzucony. To jest najczęstszą postawą u chrześcijan, że Jezus jest ani odrzucony, ani przyjęty. A trudna sytuacja sprawia, że my w końcu sięgamy po lekarza i po lekarstwo, po Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego i On w nas zaczyna pełnić swoją misję. Więc szatan i wrogowie zewnętrzni pełnią w stosunku do nas bardzo piękną funkcję. Bardzo piękną funkcję. I nie popełniajmy błędu Żydów. Partia, komuniści niszczą Kościół. Komuniści, w związku z tym lustracja musi być. I jakiś oca nieporozumienia. Nieznajomości Pisma Świętego, roli Kościoła, może nieporozumienie. Przecież jak Apokalipsa w trzeciej części powie, że komunizm się zrodził dlatego, że Kościół tej misji jest pełny. I jak się to mówi, komunizm był bankartem Kościoła. I myśmy na to zasłużyli, żeby z kolei komunizm o tyle piękną misję spełnił, że wielu ludzi świadomie wybrało Jezusa Chrystusa. Jak będziemy po drugiej stronie, to przekonamy się, że najwięcej męczenników, może będzie najwięcej w epoce Antychrysta, ale dotąd w historii 2000 lat było właśnie w czasach komunistycznych. Mam na myśli męczenników różnych religii, ale wiary w Boga. I ze świata islamu, i prawosławnych, i katolików. To są ogromne ilości. Dlatego wam mówiłem, że nie należałoby z Katynia robić atutu politycznego w wyborach, tylko starać się o chwałę ołtarzy dla nich, jako dla męczenników. Bo między innymi też byli niszczeni jako ludzie Boga wierzący. I umierali na pewno z Bogiem w sercu, z wiarą. I na pewno ich Chrystus przyłączył do grona swoich męczenników. Marek, wiadomo, nie doceniamy tego wroga niewidzialnego. Nie doceniamy. Lekceważenie. Izrael to jest lekceważenie. A jak go poznać? No to wiadomo, że trzeba znać drugą część Apokalipsy. Trzeba znać świetnie drugą część Apokalipsy, jak szatan niszczy Kościół. Przede wszystkim okrada go ze słowa. Z odbioru Ewangelii poprzez to, że nie czytamy Ewangelii według powołania, czyli według herbów misji danej Ewangelii. Dalej Jezus powie w 5 rozdziale: wyście z chrześcijaństwa zrobili moralność na miarę człowieka. No, tu mi się udało, tu mi się nie udało, to się Pan Jezus przeprasza. Otóż chrześcijaństwo to jest miłość z krzyża, zwycięstwo nad szatanem dzięki zmartwychwstaniu we mnie. I chrześcijanin nie jest dumny ze swoich czynów, tylko dumny, że Jezus Chrystus zmartwychwstały chce się nim posługiwać. Chrześcijanin ma czyny Jezusa Chrystusa. Chrześcijanin ma czyny Jezusa Chrystusa. I wtedy jest znakiem. Jest takim skandalistą w tym świecie, że wszystko inaczej wartościuje, wszystko inaczej myśli. 5 rozdział, 6 powie: wzięliście sakramenty święte bez sakramentu Słowa Bożego, bez poszczególnych ewentów. I Łukasz: dary Ducha Świętego. Chcecie mieć dary Ducha Świętego, ale pomijacie Maryję. Ją ustawiacie jako taki czcigodny dodatek na bocznym torze. Ona już spełniła swoją misję. A tymczasem dopiero wtedy, kiedy my widzimy w świetle Ksiąg Świętych jej misję, jej rolę, i ją stawiamy w centrum historii zbawienia, że ona w dalszym ciągu służy jedynemu pośrednikowi Jezusowi Chrystusowi. Że ona w dalszym ciągu nas chce wychować do krzyża. Z tym, że nasz krzyż o tyle jest łatwiejszy. Że to nie jest krzyż wielkopiątkowy, tylko krzyż chwalebny. Czy jest krzyż chwalebny, to z kolei od nas zależy. Czy rzeczywiście żyjemy obecnością Chrystusa Zmartwychwstałego i tak sobie cenimy to zwycięstwo krzyża nad szatanem, że mówimy: Jezu, to mi wystarczy. Niczego innego nie chcę. Ani daru proroctwa, ani wszystkich innych darów, którym bym świat olśniewał. Ja mam jedno pragnienie, by Twój krzyż nie był daremny. A Jezus mówi: byłeś myszą podmiotną, zostaniesz do końca życia, ale Tobie dokonuje się zbawienie świata, bo ja w Tobie przebywam. Dobrze, mamy te w Apokalipsie te Ewangelie, Ewangelie Symaptyczne, to teraz pytam Was, a gdzie jest czwarta Ewangelia, Ewangelia Jana? No i powinniście tutaj już robić sobie powtórki z tego, co już było, że Ewangelie Synoptyczne tworzą trójkąt, a w środku jest wpisany świecznik. I to jest właśnie Ewangelia, która jest syntezą. W tym trójkącie świecznik to jest Ewangelia Jana łącznie z Apokalipsą. Wszystkie teksty natchnione niosą nam wolę Boga. Wszystkie teksty natchnione. Jeżeli lekceważymy jakieś księgi, to lekceważymy wolę Ojca, wolę Boga. A jeżeli ktoś lekceważy wolę Boga, to jest podobny do złego ducha. Jezus Duch mówi, to ja cię, przyjacielu, mogę zagospodarować w środku. Wówczas szatan ma do nas dostęp. Najczęściej ignorowana jest Apokalipsa świętego Jana Apostoła, której Chrystus zmartwychwstały nas ostrzega. Uważajcie, nie popełnijcie tych błędów. I to zignorowanie tego światła ksiąg świętych Apokalipsy, tego ostrzeżenia sprawia, że tak bardzo przeniknął Kościół cichutko, spokojnie, zły duch. Duch świata. I jak czytamy Ewangelię, jakieś fragmenty, dociskamy interpretację, to wybitnie nie pasuje do współczesnego chrześcijaństwa, do myślenia i programu chrześcijan. To jest właśnie sukces złego ducha. Bo jak powiemy w pierwszym liście, jak Jezus powie nam w pierwszym liście do Efezu, bo szatan jest genialnym taktykiem. Nigdy nie mówi do człowieka pobożnego, prawego, weź nóż i żgnij go, wyślij go na tamten świat. Tylko drobiny zła, drobiny niewierności, przede wszystkim drobiny zaniedbań. Masz wolny czas, masz Pismo Święte, jakąś pobożną książkę, co weźmiesz do ręki? Pobożną książkę i poczytasz. Bo to jest zrozumiałe. A Pismo Święte ma ileś tam warstw do dołu i ja wchodzę i nie dotykam gruntu i mówię tonę. Poza tym Pismo Święte sprawia, że nie rozumiem. Znaczy, mimo woli czuję się głupi. A nikt nie chce czuć się głupi. Nikt. Chce wejść na takim gruncie, że wiecie, jak jestem wspaniały. To przeczytałem. Małe zaniedbania. Apokalipsa została napisana w swojej całości po to, byśmy kiedyś Bogu Chrystusowi nie postawili zarzutu. Widziałeś, jak my będziemy w Kościele błądzić. Jak Kościół będzie błądził. Widziałeś. Czemu milczałeś? Czemu nie interweniowałeś? Ale z dzieci dałem wam przez ostatniego z apostołów krzyk ostrzeżenia, żeby was ratować przed waszą głupotą. I jak wam mówiłem, gdy już pracowałem tyle lat w kapłaństwie, kiedy Jezus dał mi klucz do Apokalipsy świętego Jana, taki komentarz charyzmatyczny, oczywiście w ogólnych zarysach, wiedząc, że to wszystko we mnie dojrzeje, że znajomość katechez synodalnej bardzo mi ułatwi pogłębione odczytanie tego komentarza, że z czasem te światła będą coraz większe we mnie. Przeczytałem ten komentarz w okresie Wielkiej Nocy i byłem zdumiony adekwatnością wszystkiego. Zwłaszcza, że rok wcześniej byłem zmuszony do przestudiowania wszystkich komentarzy katolickich, prawosławnych, protestanckich, anglikańskich i wiedziałem o nie. Nikt nie wie, o co chodzi. Ja nie wiem, a już ogłosiłem obóz biblijny na temat Apokalipsy. I już ogłosiłem. iż lud Boży zjeżdża się do w góry. Tam proboszcz całą wieś nam zamówił, żeby go ale przyjęli. A ja stwierdziłem, że nie. I wtedy bardzo się w górach modliłem. W ostatnim dniu próbowałem troszeczkę odpocząć, ale później przyszło słowo do mnie przez pewną osobę daną. Chcę, żeby się tak częściej modlił, jak tam w górach. Częściej może przeżył swoją głupotę, małość. I widziałem, że mam wziąć tę warstwę, która jest dla mnie oczywista. Wygłosiłem to działaniem. Ducha Świętego było ogromne, potężne i ja szczęśliwie wróciłem i inni. Ale to było dane po to, żebym po roku trzymał ten komentarz i żeby szczęka mi opadła, jak przeczytam. Boże, to jest to. Teraz to tak, to gra. Więc nie będziemy mogli powiedzieć Jezusowi: Panie, widziałeś, jak my będziemy błądzić. Czemu milczałeś? Ja nie milczałem, tylko wyście mnie zignorowali w tej księdze. Dlatego też czytamy na początku i na końcu objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom, co musi się stać niebawem. On wysłał swego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków ze swemu Janowi. Ten poświadcza, że Słowem Bożym, świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. I to chodzi o to znamie. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa. Z czego tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Chwila jest bliska, to w każdej chwili historii Kościoła od czasów Jezusa Chrystusa, a do zamknięcia sądu ostatecznego, to, co tu jest napisane, jest aktualne. Bo chwila jest bliska. Błogosławieni. Jak rozumieć to słowo błogosławieni? Otóż to słowo błogosławieni my bierzemy zbyt powierzchownie, chyba że sięgamy do Apokalipsy, gdzie Chrystus zmartwychwstały mówi o sobie, że jako baranek zabity jest godzien wziąć pełnię daru Ducha Świętego, ale daru Ducha Świętego zrealizowanych. Potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwała, i na końcu błogosławieństwo. Otóż błogosławieństwo, błogosławieni ci, którzy kierują się bojaźnią Bożą. Błogosławieństwo to jest spełniony dar bojaźni Bożej, który jest źródłem wszystkich innych darów, bo inne dary, no powiedzmy, potęga to jest dar rozumu, spełniony dar rozumu. Bogactwo to jest dar mądrości, spełniony dar mądrości. Wtedy rodzi się bogactwo ogromne. Mądrość to mądrość. Moc to jest dar męstwa, spełniony dar męstwa. Cześć to jest dar rady. Wszystkiego robi chwała Bogu, cześć. Chwała to jest dar pobożności. Osiągnął chwałę wieczną, życia wiecznego. A błogosławieństwo to jest dar bojaźni Bożej. Otrzymują pełnię daru bojaźni Bożej ci, którzy odczytują tę księgę. Pełnię daru bojaźni Bożej. Że Bóg, lękając się o nasze błędy, dał nam tę księgę. Chcę powiedzieć, że szatan nie boi się Kościoła, jeżeli widzisz, że ten Kościół nie ma w ręku światła Apokalipsy. Szatan takiego Kościoła się nie boi. Zawsze coś tam dla siebie uszczknie. Ukryje się. Jest ten charakterystyczny prolog i epilog. Ja, Jezus, posłałem mego anioła, końcówka Apokalipsy. Posłałem mego anioła, aby wam zaświadczyć o tym, co dotyczy kościołów. Jan jest odrość i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca, poranna. A duch i obrońca mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech powie: przyjdź. A kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plak zapisany w tej księdze. Jeśli by ktoś odjął coś ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie mu udziału w drzewie życia i w mieście świętym, które są opisane w tej księdze. Mówi ten, który o tym świadczy, zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu, łaska Pana Jezusa wszystkim. Odrość i potomstwo. Chrystus zmartwychwstały i Maria, gwiazda świecąca poranna, pierwsza w niebo wzięta, przebóstwiona tak jak Jezus. A Jezus zmartwychwstały sobie już obecnie do końca swoje człowieczeństwo dał trzeciej osobie Trójcy Świętej, Duchowi. Duch i obrębnica razem działają teraz, mówiąc, pracują nad jednym, nad przyjściem na nowo Jezusa Chrystusa w każdym z nas. Jako kapłana, jako miłości z krzyża. Kto pragnie wody życia, kto pragnie pełni życia Bożego, niech zacznie żyć krzyżem chwalebnym. I ostrzeżenie. Jest to cytat z Księgi Powtórzonego Prawa, którą napisał Mojżesz. Nie wolno do dekalogu nic dodawać, nie wolno dekalogu niczego odejmować. Dlatego, że dekalog był obietnicą Jezusa Chrystusa, zapowiedzią, co dla nas uczyni i Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Ta pierwsza tablica dekalogu zapowiada trzy części apokalipsy świętego Jana Apostoła. Pierwsze przykazanie z dekalogu: miłość Boga Ojca jest zazdrosna o nas. Jest zazdrosna o nas. To jest Ewangelia Mateusza. Jaki Bóg jest, jakiego nie ma. Drugie przykazanie: nie bierz imienia Pana Boga mego nadaremnie. Ewangelia Marka. I tu jest cały dramat, że my pozornie przyjmujemy Jezusa Chrystusa. Bo Go przyjmujemy tylko w Komunii Świętej, a nie w Jego spowiedzi, nie w Jego katechezie. Chcemy się zbawić, a nie mamy na myśli, żeby On moim życiem się posłużył, żeby zbawiać. A Jezusa takiego nie ma, żebym ja się zbawił. Tylko Jezus przychodzi jako pełnia, jako nowy Izak, żeby w moim życiu dokonywało się zbawienie wszystko. No i wreszcie to trzecie przykazanie o szabacie. Dopiero kiedy otrzymasz dary Ducha Świętego, Bóg w tobie odpocznie, a ty w Bogu. Taki sens. Odczujesz taki smak swego życia, że poczujesz już odpocznienie. Oczywiście pot ci będzie spływał po czole, jak będziesz niósł ten krzyż. Ale chodzi o to, żeby gdzieś wiedział, już nic większego w życiu nie mogę uczynić. Kiedyś czytałem taki wywiad z aktorem. Mówi, no miałem piękne role, no teraz jakoś ostatnio nie mam wielkich ról do odegrania. Ja mówię, gdybyś był chrześcijaninem, to byś wiedział, jaką rolę w życiu trzeba zagrać. Tak wielką, że już większej nie można odegrać. Zgodzić się, żeby Jezus we mnie na nowo zbawiał świat. I znowu tutaj na przeszkodzie jest ten lęk, że on cię zniszczy. A tymczasem Jezus mówi, ja na tyle cierpiałem, że nie chcę ludzkiego cierpienia. Wszystko robię, żeby człowiek nie cierpiał. Jeżeli daję komuś cierpienie, to jednocześnie daję mu na tyle swego zmartwychwstania, że jest zdolny to przyjąć. I są dwa typy uzdrowień. Są uzdrowienia ludzi ze strasznych chorób. Ludzie nieraz wyglądają potwornie i są uzdrawiani. Ale jest pewien typ uzdrowień taki, że Jezus zmartwychwstały zostawia temu człowiekowi choroby, jego okaleczenie, tylko przychodzi od wewnątrz. Uzdrawiam jego wnętrze, swoją obecność. I ten człowiek akceptuje, mówi, jest, go pyta, za jego zgodą. Każdego, czy się zgodzisz zostać z tymi chorobami do końca życia? Jest mi to potrzebne, ale rzeczywiście jest. I to są największe uzdrowienia w Lourdes. Dla oka ludzkiego ich nie ma. Ale dla Jezusa Chrystusa to jest uzdrowienie właśnie człowieczeństwa, które jest wydane miłości z krzyża. I Jezus cytuje ten z Księgi Powtórzonego Prawa i te słowa, żeby niczego nie dodawać, nie odejmować, po to, żeby, dlatego, że wie, że szatan będzie stosował podobną taktykę, gdy chodzi o apokalipsę. Że będzie mówił, a co tam, apokalipsa jest taka trudna, ty napisz książkę. A panie, 10 razy będę książkę. I pisząc kolejno, autor jeszcze takiej książki. I namnożyliśmy Jezusowi bibliotek, ksiąg, tylko przesłoniliśmy Słowo Boże. A nie mówmy, że Pismo Święte, Ewangelia, że apokalipsa jest trudna. Ona jest cały czas, tylko daje odniesienie do tej jakiejś księgi. Jeżeli tam odejdziesz, pójdziesz za tym odniesieniem, tam to przystudujesz, to teraz wrócisz i będziesz wiedział, o co chodzi. Problem jest w naszym lenistwie i braku pokoju. I ponieważ Izraelici dodali 613 do prostoty dekalogu, która była obietnicą Jezusa Chrystusa, Boga, który stanie się człowiekiem w Arce w Maryi, zamiast tej prostoty, w czasach Jezusa Chrystusa, oni dyskutowali, czy można zjeść jajko zniesione przez kurę w szabat, a jednocześnie zamordowali Mesjasza. Czy wolno zjeść? To jest specjalność szatana. Na wszystko mamy czas. Na telewizję mamy czas. Na różne seriale. Ale żeby w Piśmie Świętym studiować o drzewie życia, o krzyżu chwalebnym, to jest tajemnicze niechcieństwo. I muszę wam wyznać, że ja owszem, czytałem o tym, że niektórzy z obawy w Duchu Świętym, po wyraniu Ducha Świętego, 3 doby dzień i noc czytali Pismo Święte bez przerwy. Taki był głównik. Ja tego głodu nigdy nie otrzymałem, tylko obowiązek. Będziesz odpowiedzialny za wychowanie młodych do czytania Pisma Świętego. Bo powiedziałeś mi, Ani, jak cię nazwałem fałszywym prorokiem. Ja nie dlatego czytam, że to jest super śniadanie, super obiad, tylko że mam taki obowiązek. Natomiast smak przychodzi dopiero w momencie, kiedy ja to zaczynam rozumieć. O, jakie to piękne. Chciałoby się tutaj przypomnieć to, co wam już onegdaj opowiadałem, jak wyczytałem u profesora Szczepana Pieniążka jego wywiad o charakterystycznym drzewie owocowym. Dziennikarz zapytał go: panie profesorze, pan jeździ po całym świecie i spotyka się z tymi, którzy się zajmują sadownictwem, ale drzewami owocowymi też na innych terenach. Jakie jest najciekawsze drzewo owocowe? On się uśmiechnął, mówi: dobre pytanie. I powiedział, gdzie był na zjeździe, gdzieś tam w Azji, profesorów sadownictwa, był obiad w restauracji, ale przyszliśmy wspaniałe zestawy i na talerzyku był taki maleńki zielonkawy owoc i maleńka kromka czarnego chleba. I myśleliśmy sobie, że szef kuchni sobie zadrwił z nas. Tu obiecali wspaniały obiad, a tu coś takiego. No i zaczęli chichotać, rechotać, oglądać to. Przecież nie przełknę tych 3 kęsków czarnego chleba, takiego rozowca. Nie mam ochoty. A tutaj takie wspaniałe zestawy. znaczy będzie coś dobrego. Wyszedł szef kuchni i powiedział: proszę państwa, proszę najpierw zjeść ten owoc wylony, długo go rzuć, a później tę kromkę, później pójdą takie i takie dania. I wymienił, jakie wspaniałe dania będą. Ale nie powiedział dlaczego. No więc każdy z nich, rechocząc, śmiejąc się, wziął ten owoc, zupełny absmak, zupełny żadnego smaku. Ani to nudne, ani to smaczne. Każdy żół, długo, ponieważ trudno było to próbować. No i w końcu ciach, tego już sobie zaczęli gratulować, że już przemknąłem, ja to bierze ten chleb. Niebiańsko smaczny. Jak już wszyscy dokonali tego olśnienia, szef wyszedł, mówi: widzicie państwo? A teraz pójdą dane, ale one będą, to już będzie uczta w niebie. Bo fenomen tego owocu polegał na tym, że sam w sobie niesmaczny, ale wszystko, co się po nim jadło, to jest niebiańskie. Otóż zmierzam do tego, że Pismo Święte na ogół dla nas jest trudne, niesmaczne. Wy nie musicie czytać, bo wy nie musicie mówić. Ja muszę mówić, to muszę czytać. I wy możecie się obijać. Tak. I ja wam teraz w tej chwili w oczy nie będę patrzył, ale rzeczywiście na pewnym etapie mego konsumowania Ksiąg Świętych życie moje bardzo trudne zaczęło mi bardzo smakować i radować i cieszyć. No i tego to chciałbym osiągnąć w waszym życiu. Nie zniechęcajcie się tym, że Pismo Święte jest nudne, nieciekawe. Jak z Warszawy przysłali mi do pracy w duszpasterstwie akademickim w Gdańsku, w Rzeszczu, studenci się dowiedzieli, że ja będę kazał im czytać Pismo Święte, czyli Pismo Święte zajmiemy. Wszyscy się zbuntowali. Wysłali mi jedną studentkę, która powiedziała: proszę ojca, nikt nie przyjdzie na pierwsze spotkanie. Taka jest decyzja i ja mam tylko tę decyzję zameldować ojcu. No i oczywiście też poszli, zameldowali proboszczowi. A proboszcz mówi: no tak, to ja sobie takiego duszpasterza, który z takim stażem i tak dalej, że on tutaj nie przyczyni chwały, blasku, a tu okazuje się, że nikt nie przyjdzie do ośrodka, będzie puste. Duszpasterstwo akademickie. Oczywiście oni to rechocząc na uczelni rozgłosili, że będzie ksiądz, ojciec jezuita, który będzie wykładał Pismo Święte. No, rozgłosili to, ale ze złośliwości. Ja przychodzę na pierwsze spotkanie. Nikogo z ludzi z tego duszpasterstwa, a spędziłem z nimi już w Świętej Lipce jedne wakacje, widziałem, jacy są. Natomiast pełno ludzi nie mogę pomieścić. Każdy z Pismem Świętym, proszę ojca, mnie to interesowało zawsze, tylko byłem bezsilny, bezradny. Czy ja mogę? Aż oczywiście. I od razu musiałem podzielić wszystkich na trzy grupy, żeby pomieścić w salce. Taki to humor Pan Bóg ma.